Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Wdzięczność za obronę świętości małżeństwa i za pomoc prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie wyraził papież rycerzom Kolumba zebranym na międzynarodowej konwencji. Rozwiązania w konflikcie bliskowschodnim istnieją, jednak brakuje woli politycznej dla ich realizacji, uważa watykański sekretarz stanu. Watykańska dykasteria do spraw integralnego rozwoju ludzkiego wydała dokument podsumowujący naradę o zwalczaniu korupcji i zorganizowanej przestępczości. Witam Państwa 3 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty dziękuje rycerzom Kolumba za obronę świętości małżeństwa i za pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Pisze o tym watykański sekretarz stanu w przesłaniu na ich doroczną międzynarodową konwencję trwającą w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Kardynał Pietro Parolin nawiązuje do jej tematu „Przekonani o Bożej miłości i mocy”.
Temat ten wskazuje źródło wszelkiego życia chrześcijańskiego i misji. Nasze przekonanie, że zbawcza miłość Boża pobudza nas do dzielenia się dobrą nowiną o zbawieniu ze wszystkimi. Jest ono, jak pisze, podstawą entuzjazmu w ewangelizacji. I to ono doprowadziło do założenia Rycerzy Kolumba jako dobroczynnej organizacji katolickiej mężczyzn świeckich. Kardynał Parolin podkreśla wdzięczność papieża za ich nieustające starania w obronie świętości małżeństwa i godności życia rodzinnego. Franciszek dziękuje też rycerzom Kolumba za wspieranie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Nikt z nas nie może pozostać ślepy na cierpienia tych, których bratobójcza przemoc i fanatyzm religijny pozbawiły domu lub zmusiły do porzucenia swej starożytnej ojczyzny, pisze kardynał sekretarz stanu.
Bliski Wschód oraz trudna kwestia Jerozolimy i miejsc świętych leżą na sercu Stolicy Apostolskiej jako zadanie na rzecz trwałego pokoju. Zapewnił o tym kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla dziennika katolickiego Avvenire. Watykański sekretarz stanu przewodniczył wczoraj uroczystościom odpustu Porciunkuli w Asyżu. Zwrócił on uwagę, że właśnie miasto świętego Franciszka przypomina wołanie ubogich i skrzywdzonych o pokój i sprawiedliwość na ziemi. A miejsc, skąd to niemałe wołanie słychać, jest wiele. W pierwszym rzędzie jest to Bliski Wschód, gdzie konflikt wymaga konkretnego zaangażowania międzynarodowego na rzecz pokoju. Stolicy Apostolskiej bardzo zależy w tym kontekście na uznaniu Jerozolimy za miasto otwarte, z uznaniem wolności religijnej wiernych, dla których jest to miejsce święte. By te postulaty spełnić, istnieje wiele możliwości, brak jednak woli politycznej do zawarcia jakiegokolwiek kompromisu, uważa kardynał Parolin. Watykańska dykasteria do spraw integralnego rozwoju ludzkiego wydała dokument podsumowujący naradę o zwalczaniu korupcji i zorganizowanej przestępczości. Rozważa się w nim możliwość nałożenia ekskomuniki na grupy przestępcze bądź szerzycieli korupcji. O rzucenie światła na tę kwestię Radio Watykańskie poprosiło pracownika tej dykasterii, Vittorio Albertiego, jednego z koordynatorów spotkania. Oczywiście najpierw problem ten muszą rozważyć konferencje episkopatów i kościoły lokalne. Trzeba ich posłuchać i skonfrontować to z nimi, gdyż rzeczywistość w poszczególnych miejscach jest różna. Na przykład, jeżeli wyeliminujemy korupcję w jakiejś części świata, takiej jak Zachód, to będzie to coś bardzo dobrego. Ale jeśli zrobimy to samo na innym obszarze, stworzy się bezrobocie i wielki krach socjalny na wszelkich płaszczyznach. Jeżeli chodzi o ekskomunikę za korupcję, to była ona szeroko omawiana, ale wyszło się od propozycji rozszerzenia na Kościół powszechny ekskomuniki dla członków mafii, która została już wypracowana i mniej więcej skodyfikowana w prawie kanonicznym dla 3 włoskich regionów. Poruszono także kwestię, jak traktować sprawę korupcji z punktu widzenia ekskomuniki i jak ją rozumieć. Ekskomunika to bardzo surowa kara, ale to także wezwanie do nawrócenia. Zawsze bowiem trzeba mieć przed sobą horyzont nadziei, bo inaczej także polityka, wypracowywanie dobra wspólnego ulatuje w powietrze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Czy istnieje recepta na dobry wypoczynek? Czy trzeba zmęczyć się fizycznie, by wzmocnić się duchowo? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w audycji radia RDN Małopolska z Tarnowa. Ewa Biedroń ze swoim gościem rozmawia także o wakacyjnych zagrożeniach, sektach i uzależnieniu od komputera i telefonu komórkowego. Serdecznie Państwa zapraszam.
Naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Sułek, dyrektor diecezjalnego ośrodka pomocy psychologicznej, osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy wakacje i chyba wszyscy szukamy takiej recepty na dobry wypoczynek, zarówno młodzież, dzieci, całe rodziny, duchowni.
Trudno znaleźć uniwersalną receptę na dobry wypoczynek. Pewnie zależnie od wykonywanej pracy, od obowiązków, od osobowości, można by szukać jakichś kompromisowych rozwiązań. Na pewno ktoś, kto pracuje fizycznie, potrzebuje więcej takiego luzu, wyciszenia. Ktoś, kto pracuje umysłowo, powinien więcej zażyć ruchu, sportu. I myślę, że w tym kontekście można szukać jakiegoś pomysłu na już szczegółowe, konkretne zagospodarowanie tego wolnego czasu.
Ale zaleceniem jest, by gdzieś wyjechać, chociaż na kilka dni, czy da się dobrze odpocząć w miejscu zamieszkania?
Radziłbym wyjechać, czyli zostawić te obowiązki, zostawić te wszystkie zaangażowania, które towarzyszą na co dzień, po to, żeby niejako zresetować swoją psychikę, też odnowić ducha, zregenerować siły fizyczne. Wyjazd jak najbardziej wskazany.
Czy męcząc się fizycznie, można się wzmocnić duchowo?
Jeżeli użyjemy koncepcji Wiktora Emila Frankla, który mówi, że człowiek jest jednością psychofizyczno-duchową, to tak, ale nie dlatego, że sfera fizyczna jest przyczyną zjawisk sfery duchowej, ale sfera fizyczna stanowi warunek zaistnienia zjawisk duchowych. Inaczej mówiąc, zadbanie o sferę fizyczną jest ważne, ale ono nie wystarczy do rozwoju sfery duchowej. Potrzebne jest to, co wprost do tej sfery duchowej należy. Rekolekcje, modlitwa, medytacja, spotkanie z tekstem biblijnym, liturgia, sakramenty. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus koncentrował się na sferze duchowej człowieka, ale o sferze fizycznej nie zapominał. Gdy apostołowie byli utrudzeni, mówił do nich: idźcie osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. Ale tutaj dodaję i podkreślam to słowo nieco. Nie da się wypoczywać ciągle i bez przerwy nic nie robiąc. W innym miejscu mówi: nie troszcie się zbytnio o to, co macie jeść, w co macie się przyodziać. A więc znowu, troszczyć się trzeba o tę sferę somatyczną, fizyczną, o te fundamenty życia, ale jakoś rozsądnie, normalnie, nie z przesadą, nie zbytnio.
Są także rekolekcje, na których nic się nie mówi. Niektórzy chyba sobie nie wyobrażają takiego czasu, że można nic nie mówić.
No można. Dla wielu ludzi jest to wyzwanie wręcz nie do przyjęcia, że można nie mówić. Ale kiedy nie mówimy w ciszy, jesteśmy bardziej predysponowani do tego, żeby usłyszeć głos Boga, żeby usłyszeć głos własnego sumienia, głos serca i nad tym się pochylić, nad tym się zastanowić. Czyli to wyciszenie jest takim ważnym elementem tego rozwoju naszego ducha.
Ale także z drugiej strony dużym zainteresowaniem cieszą się chociażby ekstremalne rekolekcje. Myślę tutaj o ekstremalnej drodze krzyżowej. Nie tylko czas Wielkiego Postu, ale nawet i takie wędrówki niedawno w Tarnowie miały miejsce, chociażby podczas spotkania młodzieży Synaj.
Dla wybranych, bym powiedział, nie każdy jest w stanie to przyjąć, bo jest to nie tylko refleksja duchowa, ale jest to ogromny wysiłek fizyczny. Stąd nie każdy potrafi, nie każdy da sobie z tym radę, ale jest to też ciekawa propozycja dla sporej części ludzi do takiego połączenia wysiłku fizycznego z takim bardzo mocnym przeżyciem też duchowym.
Czy księdza zdaniem nadal wakacyjnym zagrożeniem są sekty? Bo przecież dużo się na ten temat mówi, pisze i chyba nadal nie wszyscy wiedzą, jak one działają, jak potrafią bombardować miłością. Czy to jest nadal problem?
nadal cały czas i można powiedzieć, że sekty zbierają ogromne żniwo. Wynika to z różnych czynników, między innymi z tej potrzeby rozwoju sfery duchowej u człowieka i niejednokrotnie to poszukiwanie dokonuje się na niewłaściwych drogach, a właściwie na bezdrożach duchowości. Poziom zagrożenia ze strony sekt jest wysoki, bo oferta jest na pierwszy rzut oka zazwyczaj atrakcyjna i szlachetna. Problem w tym, że to, co oferują sekty, jest zupełnie inne od tego, co dają, a raczej zabierają człowiekowi.
Na co więc zwrócić szczególną uwagę? Co nas może zaniepokoić?
Zaniepokoić mogą charakterystyczne cechy działania sekty i działania, które noszą wyraźne znamiona manipulacji. Do nich należy właśnie to wspomniane okazywanie ciepła, troski, zrozumienia, akceptacji, takie aż z przesadą, aż budzące jakieś zdziwienie, jakiś niepokój, że oto obcy ludzie interesują się człowiekiem, troszczą się o niego jak o bardzo bliską osobę. Presja grupy oparta na tak zwanym społecznym dowodzie słuszności, zakładająca, że im więcej osób jest zaangażowanych w daną ideę, tym bardziej jest ona prawdziwa. Popieranie swoich wypowiedzi tak zwanymi autorytetami moralnymi, religijnymi czy politycznymi. To wszystko wprowadza człowieka, zwłaszcza młodego, w błąd co do faktycznych celów sekty. Tymczasem pod tą powłoką tych dobrych oferowanych celów jak rozwój człowieka, rozwój duchowości, wspólnota, akceptacja, zaangażowanie, kryją się pułapki w postaci tego, że sekta jest zagrożeniem dla wolności człowieka, dla jego zdolności decydowania o sobie, podejmowania decyzji. Jest zagrożeniem dla wartości, które człowiek dotychczas wyznawał, którymi żył, jak rodzina, dom, wiara, zdrowy rozsądek, krytyczne myślenie, a nawet zdrowie fizyczne czy psychiczne danej osoby.
Czy udaje się rodzinom takich osób wyciągnąć ich z tych sekt?
Udaje się, ale jest to bardzo długotrwały i trudny i żmudny proces, wymagający nieraz zaangażowania specjalistów, którzy na bieżąco monitorują, podpowiadają, podsuwają pewne propozycje, jak do tej osoby dotrzeć, jak tę osobę wyciągnąć, ale wyciągnięcie osoby z sekty jest dzisiaj rzeczywiście bardzo trudnym wyzwaniem.
Takim zagrożeniem jest wirtualny świat internetu, mediów społecznościowych. Oczywiście, że korzystanie z nich w rozsądny sposób przynosi dużo pożytku, ale właśnie gdzieś potem szybko przekraczają, zwłaszcza chyba młodzi granice, a potem się uzależniają.
Statystyki są alarmujące i one z roku na rok idą w górę. Mówią nawet o kilkudziesięciu procentach młodych, bardzo młodych ludzi, młodzieży, dzieci uzależnionych od nowoczesnych technologii, od mediów, od internetu, od Facebooka, od gier komputerowych, od telefonu komórkowego. Właściwie można by tu wiele tych uzależnień wymieniać. One są ze sobą powiązane, czyli tak jak mówimy o uzależnieniu od internetu, to w tle jest również uzależnienie od komputera czy od telefonu komórkowego, bo ten internet jednak jest oparty na jakimś nośniku. Stąd mamy do czynienia z uzależnieniami złożonymi i co jest ważne, ciekawe, młodzież, dzieci uzależniają się o wiele szybciej niż dorośli. Stąd mamy świadomość, że jest to problem, który w głównej mierze dotyczy ludzi bardzo młodych.
I jak przede wszystkim postępować, kiedy zobaczymy, że dziecko no cały czas przez ileś tam godzin siedzi przy komputerze, czy ma w ręku komórkę?
No to właśnie to jest już sygnałem ostrzegawczym, że dziecko poświęca ogromną ilość czasu na media, na komputer, na telefon komórkowy, na internet. A zatem ten czas poświęcany na taką działalność, aktywność już sam w sobie jest niepokojący. Czas wakacyjny jest szczególnie tutaj trudny, bo tego czasu jest o wiele więcej. W roku szkolnym sama szkoła i zajęcia pozalekcyjne angażują sporą część czasu, który młody człowiek ma do dyspozycji. Natomiast w wakacje tego czasu jest o wiele więcej. Nie ma lekcji, nie ma zajęć pozalekcyjnych. Poza tym też jest mniejsza kontrola, bo rodzice no, dają więcej swobody dzieciom. Przecież nie muszą przygotować lekcji, uczyć się, więc mogą więcej czasu poświęcić na te zajęcia. Bardzo wyraźnym sygnałem ostrzegawczym jest próba przerwania tej aktywności, czyli ograniczenia ilości czasu spędzanego przy komputerze czy z telefonem komórkowym w ręce. I jeśli tego rodzaju sytuacje ograniczenia powodują duży poziom protestu, niejednokrotnie agresji, drażliwości, wybuchów, buntu ze strony młodych ludzi, to znaczy, że prawdopodobnie mamy już do czynienia z uzależnieniem. Kolejnymi takimi sygnałami to jest korzystanie z tych urządzeń, mimo tego, że dziecko ma świadomość pewnych szkód, które te zajęcia wprowadzają. To jest ograniczenie takich realnych kontaktów ze światem, to jest mniej ruchu, mniej wychodzenia z domu, mniej zajęć sportowych, przybieranie na wadze, zerwanie więzi z bliskimi ludźmi, z rodziną. I to są takie szkody, które dziecko widzi, ale mimo to nie zaprzestaje tej działalności.
A zdaniem księdza, jakie to może przynieść konsekwencje, chociażby za kilka lat dla takiego młodego człowieka? Czy młodzi ludzie będą potrafili ze sobą rozmawiać?
Istnieje wiele mitów dotyczących korzystania z nowoczesnych mediów. Między innymi to, że rozmawianie przez nośniki, przez media wcale nie przeszkadza kontaktom realnym. Okazuje się, że ludzie potrafią bardzo szybko ograniczyć kontakt realny i w zasadzie skupić się tylko na kontaktach przez internet, przez Facebooka, przez telefon komórkowy. Stąd właściwie to trudno przewidzieć, ale należy spodziewać się konsekwencji daleko idących. My mamy cały czas świadomość, że rozwój technologii jest bardzo dynamiczny, szybki i wiele rzeczy, które dzieją się dzisiaj, były nie do pomyślenia kilka miesięcy czy kilka lat wcześniej. Stąd my tak naprawdę nie bardzo jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za lat 10, ale mając świadomość, że jest to postęp błyskawiczny, procent uzależnionych osób jest bardzo wysoki, na pewno nic to dobrego nie wróży, gdy chodzi o relacje międzyludzkie, gdy chodzi o komunikowanie ludzi między sobą, gdy chodzi o więzi rodzinne, przyjacielskie. Należy spodziewać się, że tutaj będzie dość duże zakłócenie w tych relacjach.
Czyli na koniec naszej rozmowy myślę, że możemy wspólnie zachęcić, aby odłożyć telefony komórkowe, tablety, komputer i zachęcić do aktywności fizycznej, o czym także w czasie rozmowy była mowa.
Wszystkie możliwe dostępne formy ruchu fizycznego, na pewno wycieczki, na pewno wędrówki, rower, pływanie. Dla dzieci różne formy znanych takich zabaw, jak klasy, jak skakanie, jak guma, nie wiem, czy najmłodsi wiedzą w ogóle, o czym ja mówię, ale też i cały szereg zajęć, gier stolikowych, planszowych. Do tego bym dodał też i przeszukanie zasobów rodzinnych. Okazuje się, że tam, gdzie ograniczy się dostęp do komputera i do telefonu komórkowego, dzieci zaczynają szukać i odnajdują wiele skarbów w swoim domu. Już to stare zdjęcia, albumy, już to zauważają, że w domu jest cały szereg bardzo ciekawych książek. Są różne możliwości gier, zabaw. I myślę, że to jest taki obszar do wykorzystania w tym kontekście profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom. Ale to, co bym szczególnie tutaj podkreślił, to są więzi rodzinne. Uzależnienia od mediów pojawiają się szczególnie tam, gdzie są braki w relacjach międzyludzkich w rodzinie, gdzie jest za mało dialogu, za mało wspólnych zajęć, gdzie jest taka atomizacja życia rodzinnego. Stąd na pewno zadbanie o wspólne działanie, o wspólne rozmowy, dialog, o stworzenie sprzyjającej atmosfery rodzinnej, odbudowę więzi emocjonalnych, o dobry kontakt, ogólnie o dobre relacje. To jest najlepsza profilaktyka uzależnień od współczesnych mediów.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz dr Andrzej Sułek, dyrektor diecezjalnego ośrodka pomocy psychologicznej osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim.
Dziękuję bardzo.
Materiał przygotowała Ewa Biedroń z radia RDN Małopolska z Tarnowa. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.